Gość Radia 5.
Dzień dobry, nasi goście to pastor parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Ełku, ksiądz Dariusz Zuber oraz pastorka parafii w Starych Juchach, ksiądz Monika Zuber. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Skąd pomysł, by zorganizować grupę wsparcia dla rodziców i rodzin dzieci LGBT+.
Pomysł zrodził się z tytułu tego, że żyjemy w społeczeństwie, gdzie te osoby doświadczają ostracyzmu, gdzie mamy dużo takich różnych niesprawiedliwych i nieprawdziwych poglądów na temat tej grupy. I też po to, żeby jakby też w przestrzeni Kościoła, czyli przestrzeni, która też jakby bierze udział w tej publicznej debacie, jeżeli chodzi o kwestie bioetyczne, żeby te wsparcie było, tak? Bo uważamy, że w tej przestrzeni duchowości człowiek potrzebuje wsparcia, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy doświadcza dyskryminacji czy jakiejś takiej przemocy psychicznej, że to jest bardzo ważne.
Może przypomnijmy, kto kryje się. Kryje się to może nie jest dobre słowo, ale za tym skrótem.
Za tym skrótem kryją się wszelkie osoby homoseksualne, lesbijki, geje, transseksualne, całe spektrum, że tak powiem, tej różnorakiej tożsamości seksualnej. Więc ten skrót jest taki umowny i taki obejmujący te różnorodne osoby. I przede wszystkim ma też być takim wyrazistym, jasnym, pokazującym, że takie osoby są. Takie osoby żyją wśród nas i takie osoby też chcą być nie hejtowane, szanowane, tolerowane, traktowane jak każdy z nas.
Czyli nie kryć się, tak jak ja niefortunnie powiedziałem, kryją się za tym skrótem.
Zresztą nikt nie chce się tak kryć, ukrywać, bo to krycie, ukrywanie jest też związane z jakimś lękiem, strachem, a żyjemy w społeczeństwie, w którym chcielibyśmy być dostrzegani, szanowani, może nawet nie tyle tolerowani, ale też w jakimś sensie może zaopiekowani też, czy traktowani jako ktoś równorzędny, ważny, tak samo istotny. Więc to ukrywanie to jest takie coś, no nie jest to dobre dla jakiejkolwiek osoby żyjącej w społeczeństwie.
A macie państwo sygnały, że w Ełku i okolicy są rodziny, które takiego wsparcia potrzebują?
Wiem, że takie osoby są, ale jak to wygląda ze wsparciem i z ich potrzebą, to trochę na ten temat nie mamy większego rozeznania. Dlatego też, ale podchodząc do tego jakby z takiej perspektywy, widzimy, co się dzieje ogólnie społecznie w Polsce, gdzie różne środowiska polityczne traktują tą, powiedzmy, nienawiść wręcz do takich osób jako swoje paliwo polityczne i tą nienawiść jakby krzewią. I z tym też ja się spotykam, z taką, powiedzmy, nietolerancją, delikatnie rzecz ujmując. Więc zakładam, że takie osoby żyjące w naszym mieście, a wiem, że takie osoby są, na pewno nie czują się komfortowo. Choćby z tym, słysząc w mediach i widząc w mediach, jak traktuje się je i że są takim, powiedzmy, paliwem politycznym do tego, żeby na nienawiści, lęku ktoś budował swoje ego, swoje poczucie własnej wartości i przede wszystkim budował tą świadomość zagrożenia. Żyjemy w państwie, w środowisku, w którym ktoś nam zagraża, między innymi te osoby, to bo nikt nie chciałby się czuć jako gatunek inwazyjny, że coś tutaj psujemy, niszczymy.
Sprawdzaliśmy przed wejściem na antenę. Ten skrót, nazwa LGBT+, został ukuty w latach 60. XX wieku. Mi się wydaje, że skoro została utworzona nazwa, to znaczy, że coś tak jest po prostu. Do czego państwa zdaniem część społeczeństwa po prostu nie może się zwyczajnie pogodzić z tym, że wokół nas chodzą geje, lesbijki i w jaki sposób tej części społeczeństwa to przeszkadza? Skąd to się bierze?
Myślę, że bierze się to z takiej rzeczywistości, że jesteśmy cały czas społeczeństwem dosyć tradycyjnym, takim można nawet powiedzieć plemiennym. I myślę, że tutaj więcej socjolodzy by się wypowiedzieli na temat, dlaczego tak akurat funkcjonujemy. W każdym bądź razie osoby, które się wyróżniają, które są jakby inne, budzą lęk. I to taki wręcz lęk społeczny. Tak jak tutaj już było wspomniane, osoby, powiedzmy, takie wybijające się w życiu społecznym, jak politycy, też szkodzą, dostarczając różnych takich, no nieprawdziwych też przekonań na temat osób, które mają inną seksualność niż taka heteroseksualność. I to wszystko powoduje, że jakby no, wokół takich osób tworzą się jakieś takie moim zdaniem niewłaściwe i nieprawdziwe przekonania. I ten lęk jakby jest obecny i podsycany. Myślę, że bardziej niż tego potrzebujemy. Bo jakby ta odmienność w nas, ludziach, naturalnie budzi lęk. Można to przezwyciężać i budzić bardziej ciekawość zamiast lęku, tak? Bo przecież nie jesteśmy jako ludzie dla siebie jakimś zagrożeniem. Możemy się dokształcić, możemy ten lęk zmniejszyć poprzez to, że porozmawiamy z kimś, poznamy, dowiemy się czegoś więcej. No tutaj akurat w Polsce może bardziej działają te elementy, że ludzie mniej wzbudzają ciekawość, co podsycają ten lęk. I to powoduje gdzieś tam takie napięcia społeczne, myślę, zupełnie niepotrzebne.
To wsparcie ma pomóc w walce z ostracyzmem społecznym, z jego skutkami, które dotykają młode osoby z grupy LGBT+. A jak państwo chcecie tę pomoc nieść?
Pomysł, jaki nam przyszedł do głowy, jakby wychodząc trochę, rozumiejąc, powiedzmy, sytuację rodzin, dzieci będących w takich też rodzinach, pomysł dotyczy takiej grupy wsparcia i grupa wsparcia, jak we wszystkich takich różnych inicjatywach, ma polegać przede wszystkim na tym, że chcemy stworzyć taką przestrzeń, gdzie przychodzą zainteresowani, którzy swobodnie mogą o tym wszystkim porozmawiać. Mogą wypowiedzieć swoje frustracje, swoje niezadowolenie, swój ból, smutek. Mogą wypowiedzieć to, czego nie rozumieją. I zwyczajowo jest tak, że we wszelkich różnych sytuacjach grupy wsparcia no, przy różnych zawodach społecznych są potrzebne zwyczajnie po to, żebyśmy potrafili sobie radzić z wyzwaniami, trudnościami, jakie przeżywamy. I tak samo tutaj chcemy taką grupę wsparcia stworzyć. My jako duchowni bylibyśmy takimi moderatorami, pomagali rozmawiać, wypowiadać się, tworzyć taką przestrzeń swobodną też, gdzie ktoś czuje się bezpiecznie i może o tym rozmawiać, nie czując się oceniany, potępiany, krytykowany, nie czując się też gorszym, że na przykład mamy takie dziecko. Więc o to w takiej grupie wsparcia chodzi. Też chcemy w tym też kontekście kościelnym pokazywać, bo ludzie są też ludzie wierzący, którzy potrzebują w tym kontekście odnaleźć, jak to jest z Bogiem. Bo są kościoły, tradycje kościelne, które też takie osoby piętnują, przekreślają, więc obkładają grzechami, poczuciem winy, lęku przy okazji, a my wychodząc jakby pokazują, że są różne tradycje widzenia, interpretowania takich osób jako, że są to osoby kochane przez Boga, traktowane tak samo jak każdy z nas i że w tym kontekście, w takiej też grupie wsparcia chcemy pomagać w tym, żeby ludzie przychodzący też chcieli tą swoją wiarę rozwijać, bo tak to jest z wiarą, że ona też pomaga w różnych wyzwaniach i problemach i jest też takim, można powiedzieć, ważnym akcentem, takim paliwem do życia, do wybierania też miłości, więc tego też chcę na takich spotkaniach uczyć i to pokazywać.
No jeszcze chciałabym dodać, że tego ostracyzmu społecznego nie doświadczają tylko osoby, które są nieheteronormatywne, ale doświadczają tego ostracyzmu też całe rodziny. I nam się wydaje, że to tylko ta osoba jest atakowana. Nie tylko rodzice, rodzeństwo, często właśnie najbardziej chyba rodzice są jakieś takie bardzo niesprawiedliwe osądy w stylu, jak wychowaliście swoje dzieci, jakby to zależało od wychowania, tak? Albo właśnie jakieś, że to jest z powodu jakichś traumatyzujących doświadczeń albo z innych powodów. Więc często na rodziców, którzy mają syna albo córkę, czy też homoseksualne, czy też transpłciowe dziecko, no to doświadczają ci ludzie po prostu też bardzo niesprawiedliwych ocen albo właśnie takich komentarzy. I to też powoduje bardzo dużo napięcia i jakiegoś takiego zagubienia. Więc grupa wsparcia ma wspierać, ma być miejscem, gdzie człowiek może spotkać innych, którzy też doświadczają trudności i uczyć się wspólnie, jak sobie z tym radzić, tak? Z tym właśnie otoczeniem niewspierającym albo jakimiś takimi sytuacjami dyskryminującymi.
Ja teraz zastanowiłem się, czy to możliwe, że przyjdą do państwa osoby, gdzie ten ostracyzm jest zamknięty wewnątrz rodziny, czyli czy na przykład zdarzy się tak, że przyjdzie ojciec lub matka, który powie szczerze, moje dziecko jest nieheteronormatywne i ja, mimo że to silniejsze jest ode mnie, walczę z tym, nienawidzę swojego własnego dziecka. To możliwe?
Pewnie możliwe. Takie sytuacje też się zdarzą.
I z jednej strony wsparcie nie polega na tym, żeby oceniać taką osobę za te emocje, za to, że ktoś sobie nie radzi z akceptacją, z całym tym zjawiskiem. Chodzi o to, żeby przyjąć te wszystkie emocje, które się w nas pojawiają, żeby przyjąć też swoją niezgodę, złość, niezrozumienie i żeby móc w bezpiecznym środowisku o tym rozmawiać, tak? Bo to nie jest tak, że jako rodzice my zawsze akceptujemy swoje dzieci w różnych aspektach, tak? I też często mamy poczucie winy, że pojawiają się takie w nas oczekiwania, że pojawiają się w nas takie emocje trudne. My też jako rodzice i sami jesteśmy rodzicami, uczymy się kochać nasze dzieci, uczymy się akceptować to, że nasze dzieci dokonują różnych wyborów, czy są nie zawsze takie, jak byśmy chcieli. Więc na pewno osoba, która przyjdzie z takim nastawieniem, na pewno nie zamkniemy przed tą osobą też drzwi. I myślę, że to jest też ważne, żeby mówić o takich trudnych sytuacjach.
Dokładnie,
i emocjach.
Też zwyczajnie znaleźć przestrzeń na to, żeby rozmawiać też o tym, a jak ktoś, a jak mamy w sobie nawet jakąś taką złość, nienawiść, niezrozumienie, to też to wszystko skąd się bierze. I wtedy, kiedy możemy o tym rozmawiać, to zwyczajowo będzie pomagać. Będzie pomagać innym, będzie pomagać tej osobie, bo może będzie mogła wypowiedzieć swoje niezadowolenie, swoją złość, swoje niezrozumienie i przy okazji też zobaczyć, nie wiem, innych wokół, że takie rzeczy, czy te zachowania, czy te odczucia, no to one zawsze skąd się biorą, skąd się pojawiają. I to taka autorefleksja zawsze jest potrzebna i myślę, że w grupach wsparcia, jakiekolwiek, jakie funkcjonują w naszym społeczeństwie, to zawsze ten taki aspekt jest ważny, żeby można było być sobą i wypowiedzieć siebie i poczuć ulgę.
Gdzie i kiedy pierwsze spotkanie?
Pierwsze spotkania planujemy, żeby były zawsze w pierwszą środę miesiąca i pierwsze spotkanie będzie w tą następną środę o godzinie 19.
Czyli w najbliższą środę.
Tak, w najbliższą środę w naszej świetlicy parafialnej na ulicy Słowackiego 26. Też na stronach internetowych są kontakty telefoniczne do nas albo też e-mail, także zachęcamy do kontaktu. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa rozwinie się i będziemy mogli stworzyć razem jakąś taką przestrzeń samopomocy dla innych.
Bo istnieje także możliwość spotkań indywidualnych, prawda?
Tak.
Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś nie czuje się na tyle odważny, albo na tyle chętny, żeby spotkać się w szerszym gronie. Tu też istnieje taka możliwość, że jeżeli ktoś potrzebuje rozmowy duszpasterskiej, potrzebuje indywidualnie się spotkać i po prostu wyrazić swoje emocje, ale też wątpliwości, może jakieś pytania, to też zachęcamy do kontaktu i jest taka możliwość i jesteśmy jak najbardziej otwarci. Też jeżeli ktoś potrzebuje jakichś materiałów na temat właśnie czy wiary, czy też duchowości i też powiązanej z tym zagadnieniem, tak, to mamy u siebie w parafii też publikację takiego chrześcijańskiego stowarzyszenia.
Fundacji. Wiara i Tęcza.
Wiara i Tęcza. Ona zrzesza chrześcijan, którzy są właśnie osobami nieheteronormatywnymi i też publikują różne materiały na ten temat i warto przeczytać, gdzieś tam dowiedzieć się czegoś więcej.
No my ze swojej strony chcemy też po prostu tak zakomunikować taką życzliwość, otwartość i wsparcie, że chcemy z czymś takim wyjść, to pokazać i zaprosić wszystkich tych, którzy potrzebują takiej potrzeby, czują, że chcą coś w tej materii zmienić, chcą o tym porozmawiać, chcą znaleźć wsparcie, czy poczuć się też jakimś zaopiekowanym, zaakceptowanym. Też w tym kontekście, tak jak mówiłem, duchowości, wiary, Boga, którego można zobaczyć jako też wspierającego, życzliwego, tego, który akceptuje, nie potępia, nie osądza, więc zapraszamy wtedy do nas.
Nie ma obawy, że przez to czynienie dobra ten ostracyzm zostanie skierowany w Państwa stronę?
To jest oczywiste. Ja jeszcze dodam, to jest nasze ryzyko, może tak jeszcze, które jakby jest częścią, można powiedzieć, naszej służby, tak? Którą
ale Ewangelia
na co dzień
do tego zmobilizuje też naśladowanie Chrystusa, który mówi, żeby też upominać się o tych, którzy są odrzucani, piętnowani, tak jak zrobił to zresztą mistrz z Nazaretu, Jezus Chrystus, który zawsze też doświadczał ostracyzmu, hejtu, nienawiści, bo szedł tam, gdzie go wydawało się, że nie powinien tam być. Więc
mhm. Ja jeszcze dodam tutaj taką uwagę, może niekoniecznie związaną z tematem, ale związaną z naszym Kościołem, że jesteśmy kościołem chrześcijańskim, tak, w tradycji kościołów reformacyjnych i jesteśmy niedużą wspólnotą w Polsce czy w ogóle w Ełku i oczywiście ta oferta grupy wsparcia jest skierowana nie tylko do naszych parafian, osoby, które są z innych tradycji, innych kościołów, są tak samo mile widziani. I też to, że ktoś uczestniczy w grupie wsparcia, nie znaczy, że stanie się członkiem naszego kościoła. Jest tak. To nasza oferta, która jest niezależna od przynależności. Nie traktujemy kościoła też jak partii politycznej, tak? Można być z innego kościoła, przyjść i wziąć, co potrzebujemy i po prostu być, tak, częścią tej grupy wsparcia. Nie ma to nic wspólnego jakby z Kościołem samym w sobie, tak, jeżeli chodzi o taką przynależność.
Ja dodam, że więcej informacji o tym, co się dzieje w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Ełku, znaleźć można na Facebooku parafii. Pastorze, pastorko, dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Gość Radia 5.